Alan Weiss, wyróżniony jako jedna z 30 osób kreatywnych Wrocławia w ubiegłym roku, jest naszym gościem w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Ostatnim razem rozmawialiśmy o Twoim i Grzegorza Czekańskiego projektach Spod Ziemi Patrzy Breslau oraz Spod Tynku Patrzy Breslau. Jesteśmy tuż po obchodach Wszystkich Świętych i po Dniu Zadusznym. Myślimy o naszych bliskich zmarłych, ale także o tych, którzy tu byli wcześniej już, przed nami. Jak dzisiaj mają się oba te projekty i czy udało Ci się odzyskać pamięć o tych ludziach w Breslau?
Jeżeli chodzi o Spod Tynku Patrzy Breslau, to jest bardziej projekt Grześka Czekańskiego i Maciek z Birtow Breslau też w tym uczestniczy, więc na ten temat za bardzo się nie wypowiem, bo nawet nie wiem do końca, co się dzieje. Czasami im coś wrzucam albo pomagam znaleźć jakieś dokumenty, natomiast zajmuję się przede wszystkim podziemnymi sprawami.
No to jak Wrocławia. Te podziemne się mają?
Niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o ich stan, czyli mamy wciąż we Wrocławiu bardzo wiele miejsc, zmapowaliśmy około 40 miejsc dotąd, w których znajdują się pozostałości po dawnych nekropoliach Wrocławia. Czasami są to fragmenty steli z inskrypcjami, które są wmurowane na przykład w murki czy w schodki w Parku Wschodnim na przykład, albo w murku przy Braniborskiej, czy obecnie rozbierany murek przy budowanym Centrum Południe przy ulicy Powstańców Śląskich, które naszym zdaniem wyglądają fatalnie. To znaczy, jeżeli w przestrzeni publicznej wykorzystaliśmy stele ludzi, którzy tutaj mieszkali i żyli we Wrocławiu, to jest to dość rażące estetycznie, moim zdaniem, i niezbyt dobrze świadczy o gospodarzach miasta, którymi teraz jesteśmy od już kilkudziesięciu lat. Bo chyba sami nie chcielibyśmy oglądać steli naszych prababci czy pradziadka, będąc w jakimś mieście, w którym żyli, a obecnie ich stela jest schodkami, po której ludzie chodzą, albo właśnie murkiem, na którym ktoś przyjdzie i usiądzie. Więc to jest jakby jedna część problemu. Druga część jest taka, że bardzo wiele steli, to całych steli, już nie fragmentów, jest rozproszona po całym mieście. Czasami po skwerkach, w parkach, pod krzakami leżą, na przykład przy kościele świętej Jadwigi na Kozanowie, gdzie znajdował się cmentarz komunalny. Dla Kozanowa leży stela matki z synem akurat. Są miejsca też takie jak Lasek na Muchoborze Małym, przy torach, gdzie leży tych płyt przynajmniej 100. Być może więcej, być może hałdy skrywają znacznie więcej. Czasami jest to na przykład też zbiór około setki steli, która znajduje się na cmentarzu komunalnym na Psim Polu. One zostały wykupione kiedyś przez miasto w roku 2000, kiedy była głośna sprawa, afera, kiedy na polach pod Mirkowem znaleziono ponoć kilka tysięcy tych płyt. One początkowo były wyeksponowane pod murem cmentarza, teraz są złożone w takie pryzmy, czy trudno powiedzieć, no w jakąś taką formę, która zarasta roślinnością, w którą ktoś wetknie butelki. Myśmy zidentyfikowali, bo poza tym, że te płyty znajdujemy i mapujemy, to staramy się odczytać historię tych ludzi i miejsce, z którego pochodziły te płyty. W 2000 roku mówiono, że te płyty pochodzą z cmentarza Osobowickiego, natomiast póki co przeanalizowaliśmy 3 płyty i jedna pochodzi z cmentarza, który był właśnie na Kozanowie. Druga pochodzi z cmentarza Świętej Magdaleny, który znajdował się w Parku Skowronim obecnym. To jest jakby część płyt, która jest rozproszona. Być może jest ich kilkaset.
Czyli poczekaj, chcesz mi powiedzieć, że w zasadzie przez ten rok też w sprawie tych płyt, czy też i po niemieckich cmentarzy nic się nie zmieniło? Bo wiesz co, rozmawialiśmy tutaj z profesorem Browarnym w porannej rozmowie, oczywiście też cię wspominając i mówiąc o plądrowaniu niemieckich grobów, ponieważ kiedyś wierzono, że tam można znaleźć coś cennego. I tak sobie pomyślałam, że przecież skoro zostałeś uhonorowany właśnie jako jedna z 30 osób kreatywnych za to, że odzyskujesz pamięć o tych ludziach, którzy tu byli, a których pamięć skutecznie niszczono, to pomyślałam, że skoro już kogoś takiego doceniamy, to znaczy, że chcemy iść też w ślad za nim. A chcesz mi teraz powiedzieć, że nic się nie zmieniło za bardzo.
To znaczy, mieliśmy kilka rozmów z władzami miasta i z urzędnikami miejskimi. To były takie rozmowy wstępne na temat tego, co można ewentualnie zrobić, jaki mamy plan na to. Była też
No i jaki macie plan? Co powiedzieliście?
Myśmy opowiedzieli o tym, że chcielibyśmy, aby te płyty trafiły w godne miejsce, czyli żeby były stworzone lapidaria, żeby można było również upamiętnić te miejsca, które były niegdyś cmentarzami, a obecnie są najczęściej parkami, chociażby tablicą, na której można było przeczytać, że w tym miejscu znajdował się cmentarz. Tak naprawdę te cmentarze wciąż tam są, ponieważ tych ludzi nigdy nie ekshumowano, więc tylko wyrównano teren. Zabrano płyty, które były przeznaczone na materiał budowlany albo na wykorzystanie wtórne przez kamieniarzy. Ale jest jeszcze jeden problem, który możemy dostrzec też na cmentarzach, odwiedzając naszych bliskich, bo wciąż na cmentarzach wrocławskich, które były niegdyś cmentarzami niemieckimi, można znaleźć groby niemieckie, które oczywiście systematycznie znikają, bo nieopłacane są likwidowane. Naszym zdaniem te groby są tak naprawdę ostatnimi świadkami tych cmentarzy, które były i też są jakąś pamięcią o mieszkańcach Wrocławia, takich najzwyczajniejszych, którzy tworzyli to miejsce.
Jeszcze w sumie nie tak dawno przed nami, nie?
Tak. Więc warto byłoby te groby zabezpieczyć, opłacić. Rozmawialiśmy z proboszczem na przykład, który opiekuje się cmentarzem Świętej Rodziny, czyli parafia Świętej Rodziny na Sępolnie. I on jakby nie widzi przeciwwskazań. Mówi, że jak najbardziej. Zresztą na kaplicy cmentarnej jest tablica upamiętniająca właśnie dawnych mieszkańców pochowanych na tym cmentarzu, niemieckich mieszkańców. Natomiast no, jest kwestia opłacania. I tu moim zdaniem...
Czyli to jest ten poważny problem, który blokuje nas przed...
Być może, chociaż wydaje mi się, że dałoby się to, przynajmniej na cmentarzach komunalnych, takich jak cmentarz Osobowicki czy cmentarz Grabieszyński, powinno to się dać zrobić po prostu, zabezpieczyć te groby. I zresztą są ludzie, którzy o nie dbają prywatnie i te groby są często pielęgnowane, zapalane są znicze na nich, więc to jest kwestia tylko tego, żeby je zachować. Być może oznaczyć, bo odtwarzając historię tych ludzi można nawet oznaczyć prostym kodem QR, który by kierował do jakiejś strony internetowej i można było przeczytać historię tej osoby, gdzie mieszkała, gdzie pracowała, skąd przyjechała. I to jest naszym zdaniem być może nawet jeszcze ważniejsze, bo to są tak naprawdę ostatnie groby. To, co wcześniej mówiłem, to są same stele, które były przemieszczone. Czasami już trudno ustalić nawet z jakiego cmentarza, a jeżeli nawet ustalimy z którego cmentarza, to nie będziemy widzieli dokładnie, w którym miejscu. A jest to też istotne z takiego powodu, że chociażby w sierpniu tego roku skontaktowała się z nami pani Karin, która mieszka obecnie w Hamburgu, a urodziła się we Wrocławiu. W 1936 roku mieszkała na Biskupinie, przy ulicy Spółdzielczej dzisiaj, wówczas o znacznie ładniejszej nazwie Grimmstrasse, pochodzącej od braci Grimm. I Karin zgłosiła się do nas dlatego, że pamiętała, że jej dziadkowie zostali pochowani właśnie na Wielkiej Wyspie. Natomiast wiedziała, że nie było to na cmentarzu Świętej Rodziny, ale innego cmentarza, jak przyjeżdża od lat do Wrocławia, stara się być co roku, nie wiedziała, gdzie on był, ten cmentarz. I okazało się, jakby bez problemu i wskazaliśmy ten dawny cmentarz, teraz jest tam skwerek, to jest przy ulicy Kosiby. Zresztą po wojnie ta ulica nazywała się ulicą Cmentarną, nie bez powodu. To jest niewielki cmentarzyk, który był założeniem właśnie taką nekropolią dla wsi Dąbie wówczas, czyli przed wojną i no, gdzieś w latach 20. zostali pochowani jej dziadkowie. Ona nawet pamiętała, bo była kiedyś na tym cmentarzu z mamą i pamiętała, że było to w rogu cmentarza i teraz jak przyjechaliśmy, poszliśmy tam, to ona była z córką swoją, złożyliśmy tam kwiaty symboliczne. No ale właśnie, brakuje w takim miejscu chociażby tabliczki, czy jakiegoś symbolu, który mógłby być takim miejscem, do którego przyjeżdżają, a wiadomo, że i Niemcy, i Breslauerzy, i Breslauerki, ale też ich potomkowie przyjeżdżają i odwiedzają.
No tak, i trudno jest im znaleźć tych swoich bliskich, ale wróćmy w takim razie do tej rozmowy z władzami miasta. Na czym się te rozmowy skończyły ostatecznie?
Miasto poprosiło nas o rozpisanie takiego, powiedzmy, projektu. Prawdopodobnie miasto liczyło na coś więcej, czyli jakiś harmonogram, kosztorysy i tak dalej. Natomiast my jesteśmy inicjatywą oddolną. Nie znamy się zupełnie na planowaniu przestrzennym, na wszystkich procedurach, jeżeli chodzi o tereny zieleni miejskiej czy konserwatora, bo to też czasami te płyty leżą na terenie prywatnym. Trzeba byłoby tutaj rozmawiać. Jest to znacznie szerszy temat i powiedzieliśmy, że naszym zdaniem przede wszystkim jest potrzebny zespół ludzi, którzy będą potrafili nam pomóc. Czy to będzie prawnik, właśnie architekt przestrzeni, konserwator, czy jakiś plastyk miejski. Rozmawialiśmy w tym celu także z profesorem Alojzem Grytem i doktorem Tomaszem Tomaszewskim. To są autorzy monumentu Pomnika Wspólnej Pamięci w Parku Grabieszyńskim. I oni są bardzo otwarci na współpracę, chcieliby w tym brać udział i rozszerzyć być może tą koncepcję, bo tak naprawdę Pomnik Wspólnej Pamięci to są trzy alejki w Parku Grabieszyńskim, który w tej części, która była cmentarzem, trzecią częścią cmentarza Grabieszyńskiego, najnowszą. Więc jest tam miejsce, żeby poustawiać te stele i skoro przyjeżdżają tam ludzie w święta listopadowe, można było teraz spotkać również wiele osób, które tam przychodzi, zapala znicze, przyjeżdżają tam i przychodzą zarówno Polacy, jak i Niemcy. Napisaliśmy taki projekt, to znaczy nie napisaliśmy kosztorysu, nie napisaliśmy harmonogramu, napisaliśmy jaka jest sytuacja, ile mamy zmapowanych miejsc, daliśmy linki do naszych map, które są dostępne tak naprawdę dla wszystkich. Jeżeli się wejdzie na profil naszej inicjatywy na Facebooku, to można znaleźć link do mapy i pod każdą pineską są zdjęcia i krótki opis, a czasami trochę dłuższy, tego, co w tym miejscu się znajduje. No i przedstawiliśmy, co byśmy chcieli z tym zrobić, czyli właśnie zabezpieczenie tych grobów na istniejących cmentarzach, powstanie lapidariów, oznaczenie cmentarzy. No i to pismo złożyliśmy razem tak naprawdę z pismami poparcia, bo dostaliśmy spore poparcie od różnych fundacji i stowarzyszeń, między innymi Fundacja w Krzyżowej, czy Wydział Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Takie pismo nam dał, czy Śląskie Towarzystwo Genealogiczne. Projekt złożyliśmy niedawno, to było jakieś 2-3 tygodnie temu.
No i była już jakaś reakcja?
Na razie nie mamy, mam tylko potwierdzenie, że zostało dostarczone, bo złożyliśmy to za pomocą systemu, żeby mieć pewność, że wszystko doszło, że gdzieś nie zaginęły papiery, więc mamy potwierdzenie, że zostało dostarczone, no i czekamy, co się z tym stanie.
A jak właśnie tworzone przez was mapy rozrosły się bardzo? I też kwestia tych lapidariów, o których rozmawialiśmy już w tamtym roku. Czy coś udało się postawić?
Na razie nie, ale są pewne niewielkie ruchy i pewne dobre widoki na to, że coś się może zmienić, ponieważ no właśnie wspomniany proboszcz parafii Świętej Rodziny jest otwarty na taką współpracę. Również pastor ewangelicki też na Sępolnie chciałby współpracować przy tym, gdzie można byłoby, bo mamy też zmapowanych kilka płyt, które pochodziły, tych steli, które pochodziły z cmentarza Świętej Rodziny i można było po prostu ustawić je chociażby pod tą kaplicą, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca tych mieszkańców, którzy byli tam pochowani. Z kolei na Krzykach Rada Osiedlowa, bo też dostaliśmy poparcie, takie uchwały zostały podjęte przez Rady Osiedlowe, 7 Rad Osiedlowych, które nas poparły i które też chcą działać na swoim terenie, tam gdzie były cmentarze. I właśnie Rada Osiedla Krzyki Partynice chciałaby, żeby cmentarzyk przy ulicy Krzyckiej, który jest nieczynnym cmentarzem, są tam groby polskie i są groby niemieckie i też jest sporo zgromadzonych płyt niemieckich, które są odłożone z boku, nie są w jakiś sposób zniszczone. I część tego cmentarza nigdy nie była wykorzystywana i tam po prostu są gromadzone liście i są drzewa. Można byłoby spokojnie zrobić tam skwerek i wystawić, wyeksponować te tablice, które teraz gdzieś są złożone z boku. I tutaj też jesteśmy przed rozmowami i zarówno z proboszczem, ale Rada Osiedlowa i ludzie z Krzyków i z Partynic bardzo chcą się w to włączyć. Podobnie sprawa się ma z osiedlem Borek, gdzie Rada Osiedlowa chce upamiętnić cmentarzyk w Parku Południowym, chociażby tablicą. Ja już dla nich zrobiłem wstępną kwerendę. Odtworzyliśmy, kto mógł być tam pochowany i można byłoby nawet tych kilka osób opisać, kim oni byli. Ale to jakby z jednej strony jest kwestia władz, ale też często spotykamy się z jakimś takim brakiem odzewu od innych instytucji, które wydawałoby się mogłyby być, a może powinny być zainteresowane.
Powiesz, jakie to instytucje?
Tak, jak najbardziej, bo całkiem niedawno właśnie na wspomnianym wcześniej Muchoborze Małym w Lasku przy Torach leży bardzo piękna stella. Wspaniałe inskrypcje pisane tą czcionką gotycką. I jak się okazało, należała ona do Józefa Kniga, który był proboszczem w kościele Serca Jezusowego. Teraz to jest chyba Najświętszego Serca Jezusowego przy Placu Grunwaldzkim, gdzie obecnie są Salezjanie. I jest zakon, bo wtedy był również tam to całe założenie z kościołem i budynki klasztorne należały do zakonu sióstr Dobrego Pasterza. I w tym miejscu ksiądz katolicki Józef Kynik służył 35 lat, był proboszczem w końcówce swojego życia.
Czyli zasłużony ksiądz.
Tak. Prawdopodobnie był pochowany na cmentarzu dzisiejszym przy ulicy Bujwida, czyli Świętego Wawrzyńca, bo pod tą parafię podlegał właśnie ten cmentarz. W związku z tą sytuacją ta płyta jest dosyć ciężka, więc to wymagałoby jakiegoś logistycznego rozwiązania. Niemniej wysłaliśmy pisma zarówno do Salezjanów, jak i do zakonu obecnie urzędujących tam w klasztorze sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, jeżeli dobrze pamiętam i czegoś nie przekręciłem, ale także do niemieckiego zakonu Dobrego Pasterza, który do dzisiaj funkcjonuje. I poza tym, że otrzymaliśmy odpowiedź, że pismo zostało przekazane
księdzu
proboszczowi, to od 3 tygodni nic się nie dzieje. A taką tablicę my powiedzieliśmy, że moglibyśmy pomóc zarówno, porozmawiamy, poznamy, kto jest właścicielem tego terenu, wiemy, że nie będzie problemu z tym, żeby tą płytę stamtąd zabrać i na przykład wmurować chociażby na cmentarzu przy Bujwida, czy może w kościele, no to już trochę w gestii byłoby zarządzających tymi budynkami. A ksiądz Józef Kynik mieszkał w takim niewielkim budyneczku ceglanym, który do dzisiaj istnieje przy tym kościele Najświętszego Serca Jezusowego na pierwszym piętrze. Obecnie tam znajduje się Duszpasterstwo Akademickie Most. Mhm. Tu bardzo blisko, bo w archiwum archidecyzjalnym znajduje się cała teczka osobowa Józefa Kynika, więc wszystko można zweryfikować. Poza tym, że te inskrypcje mówią też wiele. On urodził się pod Ząbkowicami Śląskimi. Przez krótko był wikarym w Kamieńcu Ząbkowickim, ale większość święceń miał tu we Wrocławiu.
No tak? To miejmy nadzieję w takim razie, że może jeszcze się odezwą.
Tak, liczymy na to bardzo, że coś się stanie, bo byłby też to... Moim zdaniem byłby to też taki dobry sygnał, gdyby z tą płytą ktoś się zaopiekował i ją odpowiednio umieścił w bardziej godnym miejscu niż krzaki przy torach, to byłby też taki sygnał, że być może również inne stele miałyby szansę na lepszy los. Mhm.
To w takim razie kończąc już, powiedz, które ty groby i cmentarze, czy właśnie porzucone stele odwiedziłeś przez ten czas zaduszny?
Ja pochodzę z Lubina. W Lubinie koło Legnicy nie zachował się żaden cmentarz, natomiast mieliśmy taką z rodzicami tradycję, kiedy jeszcze nie mieliśmy grobów naszych bliskich w mieście i najczęściej jeździliśmy do rodziny w tygodniach poprzedzających, to teraz rok w rok jeździmy w takie miejsce nad Odrą, niedaleko Chobieni, niewielkiej miejscowości. I tam jest taki malutki cmentarzyk, gdzie zachowała się i brama, i zarośnięta alejka, i tam jest kilka grobów i dzieci, i starszych osób. Niektóre są zniszczone, niektóre są przewrócone. My staramy się zawsze trochę tam posprzątać, zapalić znicz albo zostawić jakieś kwiaty. To był nasz taki rytuał. Oczywiście odwiedzamy groby naszych bliskich, bo już ich mamy na cmentarzu, odeszli. No ale również oczywiście teraz mam swoich różnych bliskich, o których się dowiedziałem bardzo wiele, moich bliskich wrocławian sprzed wojny i taką chyba szczególną stelą, która ma dla mnie duże znaczenie, jest stela 15-letniej Hildegard Ziegler, która leży na małej chałdzie przy Odrze za Lasem Osobowickim.
I kto to był?
To była, no właśnie, dziewczynka, która urodziła się we Wrocławiu. Jej ojciec był woźnicą, przyjechał spod brzegu. Jego brat, ojca też był tu spod brzegu. Pracowali najprawdopodobniej jako woźnicowie przy Wydziale Weterynarii. Ona zmarła w swoim mieszkaniu przy dzisiejszej ulicy Prusa 50 na czwartym piętrze. Kamienica istnieje do dzisiaj. Więc no, te wszystkie fakty powodują, że Wrocław dostaje nowych warstw dla mnie. Kiedy chodzę teraz Wrocławiem, to poza tym, że wiem, że tam mieszka ktoś znajomy, a tutaj kiedyś byłem, to teraz wiem, że w tym miejscu mieszkał ten ślusarz, albo listonosz, albo pani Krawcowa, albo właśnie Hildegard Ziegler, która zmarła na gruźlicę. I była pochowana na cmentarzu 11 tysięcy dziewic, który znajdował się w dzisiejszym parku Marii Dąbrowskiej na Karłowicach. Teraz leży około 5 kilometrów linii prostej od tego parku. No i chyba byłoby dobrze, gdyby taka stela wróciła na swoje miejsce i no, w jakiś sposób była upamiętniona.
Czyli 1 i 2 listopada to były dla ciebie dwa dni bardzo pracowite. Tak możemy podsumować.
Tak, chociaż...
Jak cały rok oczywiście, ale te dwa dni chyba zawsze są...
Pewnie tak, chociaż no właśnie.
Jeszcze bardziej też prywatne.
Tak, no. Oczywiście. To dodatkowe. Ale tak jak w ciągu 2 lat zajmuję się prawie nagrobkami na co dzień, więc...
To może na sam koniec tylko powiedz nam proszę, co my możemy prywatnie zrobić, albo jak możemy ci pomóc po prostu, chociażby w tworzeniu map, czy przyczynieniu się, żeby te stele uchować, czy żeby lapidaria stanęły w końcu.
No właśnie, jeżeli ktoś wejdzie na nasz profil na Facebooku, może wejść w taką mapę i jeżeli zna miejsca, w których we Wrocławiu znajdują się te stele, a nie ma ich na naszej mapie, to może nam wysłać taką wiadomość, że stela znajduje się tu i tu. Najlepiej z pineską googlową, bo nam łatwo będzie dotrzeć i zweryfikować, bo my też każde takie miejsce weryfikujemy. Jeżeli da się, to zabezpieczamy te stele. Planujemy też takie warsztaty, które miałyby na celu renowację niektórych pomników. Oczywiście profesjonalną, pod okiem kamieniarza, kogoś, kto zajmuje się też inskrypcjami. Chcemy pozyskać pieniądze z grantów i wtedy opłacić takiego kamieniarza, czy kogoś, kto zajmuje się inskrypcjami i z nim poprowadzić takie warsztaty, na przykład 2-dniowe, opowiadając jednocześnie o tych osobach, które są tam pochowane.
Jak będzie możliwość tych warsztatów, rozumiem, że na waszym Facebooku wszystkiego
jak
się
najbardziej.
Dowiemy. Dobrze.
Jak najbardziej.
To oczywiście wszystkie kontaktowe dane i facebookowe będą mieli Państwo na stronie internetowej. Opowiadał i dzielił się niesamowitą historią, która wpływa przecież na naszą tożsamość. Alan Weiss, twórca Z podziemi patrzy Breslau, niech patrzy w przyszłym roku jeszcze mocniej. Dzięki za rozmowę.
Dziękuję bardzo.